Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Teraz już jesteśmy przy następnym sakramencie, z sakramentów uzdrowienia. Pierwsze sakramenty to były sakramenty wtajemniczenia, chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. To sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, wprowadzenie w chrześcijaństwo, zakorzenienie w chrześcijaństwo, w Chrystusa. A teraz sakramenty uzdrowienia. I tu właśnie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy zaś to życie w naczyniach glinianych. Obecnie jest ono jeszcze ukryte z Chrystusem w Bogu. Właśnie święty Paweł tak mówi. Jesteśmy jeszcze w naszym przybytku doczesnego zamieszkania, poddanym cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je stracić w jakiś sposób przez grzech. Nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł do źle się mających, sam powiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Bo szatan istnieje. On kusi człowieka, człowiek może mu ulec. I właśnie nasz Pan, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy, najpierw powiedział: odpuszczałem ci twoje grzechy, wstań i idź. I nie grzesz więcej. Przywrócił zdrowie również ciała temu paralitykowi. Chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrawiania, sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Jednokrotnie ludzie mówią sakrament spowiedzi. Prawda, to jest spowiedź, jest, należy do sakramentu, ale to sakrament pokuty. I żeby ten sakrament przyjąć w pełni, trzeba wypełnić warunki. Pierwszy, rachunek sumienia, drugie, żal za grzechy, trzecie, mocne postanowienie poprawy, czwarte, wreszcie, spowiedź szczera. I piąte, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, naprawa, naprawić to, co się popsuło. Jak ukradł, to niech odda, niech wynagrodzi krzywdy i tak dalej. Tak, tak samo w stosunku do Pana Boga. Mówiliśmy już, o tym takie były punkty tego rozdziału o sakramencie pokuty i pojednania. Jak się nazywa ten sakrament, jak jest nazywany. Wiemy, że jest nazywany sakramentem nawrócenia. Jest nazywany sakramentem pokuty. Nazywa się go często sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie spowiedzi z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakramentem przebaczenia, sakramentem pojednania i tak dalej. Mówiliśmy też, dlaczego jakiś sakrament pojednania po chrzcie świętym. Przecież chrzest gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy, które człowiek popełni przed chrztem. Oczywiście nie dotyczy to dziecka małego, bo on nie zgrzeszy, ale do grzechu potrzeba, żeby były dwa elementy. Świadomość i dobrowolność. W sposób wolny to czyni, to zło, i świadomie. Tak, a dzisiaj nawrócenie ochrzczonych. O tym. Pan Jezus wzywa do nawrócenia. Pan Jezus często mówi: nawracajcie się, czyńcie pokutę. Nawracajcie się. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa Bożego. Nawracajcie się, wierzcie Ewangelii, przyjmijcie Ewangelię. Nie coś innego, nie inne zasady życia, ale Ewangelia. Mówi Pan Jezus: czas się wypełnił i bliski jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przyjmijcie Ewangelię. Żyjcie Ewangelią. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przyjmuje wiarę w Chrystusa, przyjmuje Jego słowo, przyjmuje Jego przesłanie, przyjmuje Jego miłość. To właśnie. Przyjmuje to, co powiedział, co nam przekazał. I wtedy przyjmuje chrzest. Chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę, czyli Ewangelię, i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia, życia w Chrystusie, z Chrystusem. On jest naszym mistrzem i przewodnikiem. Nie ma innego. Żyję tak, jak On mi mówi. Tak było od samego początku. Zauważcie Państwo, po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wychodzą do Żydów, do zgromadzonych na święta właśnie tej pięćdziesiątnicy, wychodzą i głoszą Chrystusa, a słuchający nawracają się, tysiące, i przyjmują chrzest, chrzest nawrócenia, chrzest wszczepienia w samego Chrystusa, w Jego mistyczne ciało. Chcą należeć do Chrystusa, do Pana Jezusa. Wezwanie zatem Chrystusa Pana do nawrócenia nadal rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. Już są chrześcijanami, ale no czasem nie postąpią tak, jak chce Chrystus. Ulegną pokusie. A może ulegną błędowi jakiemuś. I wtedy co? Przerwali to życie z Chrystusem. Taki chrześcijanin przerywa życie z Chrystusem w jedność. To jest to, no, po prostu odrywa się od tego krzewu winnego. Albo ten z tego, ta gałązka wszczepiona w krzew winny, ta latorośla choruje może. Co trzeba? Potrzeba jej pomóc. Pan Jezus przychodzi z łaską odpuszczenia grzechów, jeżeli człowiek żałuje. Jeżeli się nawraca się z powrotem do Ewangelii. Na tym polega nawrócenie. Zmiana myślenia, wartościowania, wyborów. Nie to złe myślenie, nie myślenie nieboże, nie postępowanie złe. Nieboże. Właśnie wracam. I to drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w łonie swoich grzeszników i który, będąc święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Ciągle się nawracam. Wstaję rano, już rozpoczynam dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie w imię inne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlę się, żebym miał moc. Taka jest wielka pomoc w Radiu Maryja. Zobaczcie Państwo, te pierwsze godziny nadawania rozpoczynamy od modlitwy. Modlitwa. Naładować swojego ducha, umocnić ducha swojego, żeby on się jeszcze bardziej oczyścił, żeby miał tę siłę. I wtedy idziemy w życie codzienne. Idziemy w ten świat, który jest w dużej mierze światem, no, chorym, bez Pana Boga. I tam mogę być światłem Chrystusa. Ale człowiek może ulec jakiemuś błędowi, może zbrudzić się tym światem w złym znaczeniu, grzechem. I co? Wieczorem robię rachunek sumienia, modlę się, co było, jak. Czy byłem z Chrystusem, czy nie? I znowuż, Panie, żałuję. Panie, dodaj mi mocy. A później idę do spowiedzi. Oczyszczenie. On odpuszcza mi grzech. Ale musi być wysiłek człowieka, musi być to pragnienie człowieka. Z naszej strony musi to być. To tak samo jak ze zwiastowaniem. Przyszedł archanioł Gabriel i mówi, będziesz matką Zbawiciela. Ale czeka na jej tak. To nie było, ona była, miała tą wolę. Chcę. Powiedział tak, niech mi się stanie według Twego słowa. Pan Bóg czeka na nasze tak, nigdy na siłę. Pan Jezus, zobaczymy, ile razy mówi, jeśli chcesz, możesz być zbawiony. Jeśli chcesz, musisz chcieć. Jaki jest sens zbawienia? I tu jest też nasze działanie, nasze ewangelizowanie. Powiedzieć o Ewangelii, powiedzieć, jaki jest sens życia, wszystkich naszych zmagań, wysiłków. Jaki jest sens? Zauważcie Państwo, o jeden dzień już jesteśmy starsi. O jeden dzień jesteśmy bliżsi po ludzku końca. A później co? No właśnie. A później co? Życie albo śmierć, piekło albo niebo. I właśnie, stąd to ciągłe nasze tak Panu Bogu i ciągła prośba, oczyść mnie, umocnij mnie, daj mi ducha mocnego, daj mi ducha mocnego. To jest to ciągłe pragnienie oczyszczania naszego ducha, żeby był prawy, człowiek prawy. Znieprawiony człowiek, zobaczcie Państwo, to znieprawiona rodzina później, znieprawione środowisko, znieprawiony naród. Po której stronie jesteśmy? Gdzie idziemy? Czy można być obojętnym? To jest też następne pytanie. Czy można patrzeć, gdy człowiek płonie? Kiedyś w jakiejś gazecie ileś lat temu pisało o takim dramacie. Dzieci się bawiły. No i zawinęli jedno dziecko w takim plastik, polali czymś i podpalili. No naoglądali się tych filmów różnych takich, prawda, obrazów i nawet nie myśleli o konsekwencjach. Dziecko nie potrafi, nie ma takiej wyobraźni o konsekwencjach tego. No i to dziecko zmarło. Tytuł był Nie można patrzeć, gdy człowiek płonie. Właśnie pytanie, czy można patrzeć, gdy człowiek ginie? Tak często mówimy młodzież, dzieci. Czy można patrzeć? Może Państwo oglądaliście wszyscy, a jeżeli nie, to spróbujcie oglądnąć. W telewizji naszej, w wiadomościach podawaliśmy, podobno było w innych telewizjach też, wiecie Państwo o tym procesie, jaki fundacji Lux Veritatis, po polsku Światło Prawdy. Ta fundacja właśnie jest nadawcą prawnym telewizji Trwam. Nie będę mówił, dlaczego tak się stało, ale to było wtedy sensowne takie rozwiązanie. I otóż mamy problemy, Państwo wiecie. Podmiot niepolski, znaczy polski, w Polsce założony, przepraszam, tak, ale finansowany przez źródła niepolskie, spoza Polski i źródła, które zajmują się działaniami antyewangelizacyjnymi, a więc przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Kościołowi, właśnie wytoczyły nam proces i chcą wiedzieć wszystko o nas, to, co nawet no, nie powinni, z jakiej racji mamy dawać, powiedzmy, jakiemuś tam komuś spoza Polski kontrolę nad sobą, prawda? Jak to wygląda? Mamy polskie podmioty, w Polsce jesteśmy i polskie, te różne do tego ustanowione organizacje czy podmioty są od tego, żeby kontrolować i tu jak najbardziej. No ale i jest ten sąd, prawda? Wytoczyli nam proces, zostawią te strony prawne, czy to zgodne, czy niezgodne w tym momencie. Oczywiście bardzo wielu mówi, że to jest niezgodne z konstytucją. To jest naszą Polską. No ale i dobrzy ludzie stanęli pod sądem w Warszawie. I nisko modlili się. Bardzo dobrzy ludzie. To widać. Ludzie, którzy wiedzą, co to jest życie, znają życie i o życie dobre toczyli bój, ten duchowy bój w swoim życiu. Modlili się, nic nie robili złego. Podeszła dziewczyna i przeszkadzała, wulgaryzmy, przeszkadzała, no, prowokowała. I podeszła do niej pani, która była pedagogiem w swoim życiu. Uczyła młodzież, polskie dzieci. I gdy ucałowała stopy tej dziewczynie rozrabiającej, bardzo wulgarny sposób, z tego kręgu LGBT, można powiedzieć LGBT, czyli to są te działania takie, no, sodomiczne. Warto popatrzeć na Stary Testament, co Sodoma, Gomora i tak dalej. Ale właśnie aż tak daleko. I co? I stanęła i powiedziała, że tak jest, tak wychowane, bo to uczyli ich, wychowywali nie polscy Polacy. Można też być takim niekatolickim katolikiem. Nazywa się, ale nie jest. Właśnie, czy można patrzeć tak stojąc z boku na to, że ktoś jest zniszczony? Właśnie przez takich niekatolickich katolików coraz częściej to jest. Widzimy, nazywają się katolicy, ale. Jest katolikiem, mówi, ale praktycznie nie jest. To jest, ale bez nauki Chrystusa, albo sobie ponaciągał tę naukę i mówi, i tak według swoich wyobrażeń tę naukę stosuje dla siebie i rozpowszechnia. Właśnie. Czy możemy patrzeć na to? I tu jest ta ewangelizacja, pokazywanie drogi innym, wołanie o nawrócenie. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Ten wysiłek jest poruszeniem skruszonego serca. Skruszone serce, zgrzeszyłem, wrócę do domu ojca mego. Tak było dobrze, a ja wszystko popsułem. Posłuchałem złego. I w którym kierunku idę? Tak zraniłem serce ojca. Skruszone serce. To serce jest pociągnięte i dotknięte łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Właśnie to zapatrzenie się w miłość, kontemplowanie tej miłości. Jeżeli będziemy nasyceni tą miłością, jeżeli będziemy mieli tego dobrego ducha, to damy sobie radę. Nic nas nie zniszczy z zewnątrz. Nie zniszczy nas, nie zniszczy naszych rodzin, nie zniszczy naszego narodu. Właśnie ta miłość spowodowała, miłość do Chrystusa, odkrycie tej miłości spowodowała, że cały naród był mocny. Jacy mocni ludzie, jak poświęcali się. Dzisiaj mają być rozmowy o Pileckim. Niesamowity człowiek. Ale zobaczcie, ale on w więzieniu, będąc tu już w więzieniu komunistycznym, mówił do żony, przekazywał dzieciom o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. To miał ze sobą. Tym się kierował. Właśnie nawrócone myślenie i życie po Chrystusowemu. I to go skłoniło aż do niesamowitych poświęceń. On nie tylko, gdy Niemcy napadli na nas, nie tylko bronił Polski, ale później nawet pracował dla Polski tak jak mógł, żeby Polska z powrotem była wolna, ale zgłosił się, spowodował to, że został wzięty do Oświęcimia i on osobiście tam zobaczył, co to jest, co robią i przekazywał to światu. Ale kto, jaki człowiek? Człowiek, który Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chrystusa miał w ręku. Warto to brać do ręki. Ja pamiętam, jako chłopak dostałem to do ręki, tak żeśmy sobie na wyrywki czytali, niektóre mówiliśmy taki numer i czytaliśmy po takiej jednej myśli, ile to nam dawało. A więc nawrócenie po chrzcie. Chrzest gładzi nam wszystkie grzechy człowiekowi, jeżeli jest już chrzczony, świadomy, prawda, jeszcze często są chrzty dorosłe, na przykład w takiej Korei, tej kapitalistycznej, mówi, kiedy ksiądz kardynał Zenon Grocholewski mówił, że 100 i więcej tysięcy rocznie przyjmuje chrzest dorosłych. Takie przyjmowanie Chrystusa. Otwarci ludzie na to. Daleki Wschód. A więc nawrócenie. To jest pierwszy to chrzest, tak jak w Dziejach Apostolskich, po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie głoszą, że Chrystus jest Panem, Chrystus jest Zbawicielem i ludzie idą do Niego. Już przyszedł Zbawiciel świata, Żydzi przyjmują chrzest tysiące. Tak później, jeżeli człowiek zgrzeszy, jeżeli jakoś, to stanie się, żałuje skruszone serce, przychodzi do spowiedzi, przyjmuje pokutę, to jest sakrament uleczenia, uleczenia naszej duszy. Chce wszystko naprawić, wszystkie warunki spełnia i między innymi spowiedź. Wtedy też Pan Jezus, ta miłosierna miłość Boga, która pierwsza nas umiłowała, ta miłość, On odpuszcza nasze grzechy. O tej miłosiernej miłości, o tym procesie nawrócenia świadczy nawrócenie świętego Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się nauczyciela. Pamiętamy, Pan Jezus powiedział, Panie, pójdziemy z Tobą, pójdziemy z Tobą. On mówi, że idzie, prawda, Pan Jezus mówi, że umrze, że za nas i tak dalej, i będzie wydany w ręce grzeszników. Jeden z was mnie zdradzi. Później mówi, a ten mówi, Piotr mówi, pójdziemy z Tobą. On mówi, tak, pójdziesz. Trzykrot się mnie zaprzesz, nim kogut zapieje. Zaprze i zaparł się. Podczas procesu nad Chrystusem kobiety się przestraszył, gdy mówiła. I właśnie nawraca się. Zobaczył tę miłosierną miłość. Serce jego, po prostu stało się skruszonym, poruszone serce. Pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Pana Jezusa wywołuje u niego łzy skruchy. Prowadzą Chrystusa zbitego, sponiewieranego. Spojrzał na Piotra i żałuje łzy skruchy. A po zmartwychwstaniu Pana trzykrotnie wyznaje, gdy go pytał Chrystus po zmartwychwstaniu, przyszedł do nich i pyta, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie? Tak. I trzykrotne wyznanie. Kocham Cię, Ty wszystko wiesz, Panie, Ty znasz mnie. Tak samo w naszym życiu, proszę Państwa. Chodzi o to, kocham Cię, Jezu, przepraszam Cię, Jezu. To drugie nawrócenie przez pokutę. Po pierwsze to chrzest, drugie to pokuta właśnie. Ma także wymiar wspólnotowy. Jest to widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do pewnego całego Kościoła. Nawróć się cały Kościele, my wszyscy, wszyscy. I ciągle się nawracamy. Kościół jest święty, bo święty Chrystusem. Święty tymi wszystkimi, którzy są w niebie. W wyznaniu wiary mówimy, wierzę w świętych obcowanie i życie wieczne. Ci, którzy już przeszli i są w niebie, szczęśliwi, święci, mają wpływ na nas, jeżeli ich prosimy. Oni mogą nam pomóc także w tym życiu duchowym, dodać nam tego mocnego ducha. Mogą nam pomóc, ale trzeba prosić. Jest wpływ jeden na drugiego. Ten Kościół cierpiący w czyśćcu. Oni też nam mogą pomóc, ale my powinniśmy im pomagać. Możemy i powinniśmy im pomagać. Nawrócenie. Nawróćcie się. Jeśli chcesz, możesz być zbawiony. Pan Jezus mówi. Święty Ambroży mówi o dwóch nawróceniach w Kościele. Mówi tak. Kościół ma wodę i łzy. Wodę chrztu i łzy pokuty. To są te momenty nawrócenia. Ale jeszcze tak dodam, proszę Państwa, właśnie czyste sumienie, życie bez grzechu. Zobaczcie Państwo, jak człowiek jest, jeżeli żyje w grzechu, jaki jest niespokojny. Popatrzmy na samych siebie, po spowiedzi. Jacy jesteśmy szczęśliwi po dobrej spowiedzi. Aż lekko, aż wprost byśmy się unosili. Tak dobrze się czujemy. Właśnie spowiedź. Życie w grzechu powoduje nie tylko niepokój sumienia, ale powoduje nawet, doprowadza aż do grzechu, a te grzechy doprowadzają nieraz aż do chorób. Aż do chorób poważnych. Kiedyś czytałem taką książkę, po polsku ona została wydana też, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale coś takiego, uszkodzone, czy uleczyć zranienia, coś takiego, dwóch jezuitów to napisało, dwóch braci jezuitów amerykańskich. Ja to dostałem w Niemczech, Benedikt z Liebenheilen. Uszkodzone życie uleczyć, tak bym to przetłumaczył. Właśnie jak powoduje to czyste sumienie, życie z Panem Bogiem zgodne z Ewangelium, jak powoduje uleczenie człowieka, nawet z poważnych grzechów, z poważnych chorób. Zastanówcie się Państwo nad tym. No i nawrócenie, prowadzenie do tego, żeby ludzie przyjęli Królestwo Boże, żebyśmy tak żyli. To, proszę Państwa, zobaczycie, jak ci ludzie będą się rozwijali, nawróceni. Szczególnie myślę o młodzieży, o dzieciach. Co my robimy? Nie wystarczy chodzić na katechezę. Zresztą ta katecheza różnie to jest. W wielkich zbiorowościach to różnie, prawda? Ale sama katecheza wszystkiego nie rozwiąże. Dom rodzinny, tatuś, mamusia, od dziecka, babcia, dziadziuś, niesamowite mogą odegrać rolę w życiu człowieka. Niesamowitą rolę. Babcia, dziadziuś, jeżeli kocha Pana Jezusa, to będzie serce podpowie jej. Duch Święty podpowie, co zrobić, żeby wnuka doprowadzić. Żeby w tym trudnym okresie przejściowym z dzieciństwa w dorosłość, żeby dał sobie radę, żeby poukładał sobie właściwie życie. To jest ta burze biologiczne są w człowieku. Trzeba tutaj bardzo mądrze poukładać, nie może być jakiejś brutalności, brudu, pokazać plan Boży, pokazać, jak trzeba pracować nad sobą, jak oczyszczać swojego ducha i będzie dobrze wszystko. To jest Państwa zadanie niesamowite. Nie tylko urodzić, ale wychować. Nie wystarczy uchować i urodzić i uchować, ale trzeba wychować. Po Bożemu, jak chce Pan Jezus. Zaraz będę odbierał telefony, ale przedtem ten utwór może niech nas jeszcze jakoś tak do refleksji doprowadzi, pomoże nam. Śpiewa ksiądz Stefan Seberek, Oczyść serce me.